Dziękuję bardzo. Serdecznie witam braci, siostry. Chwała Bogu. Chwała Bogu, bracie. O, teraz dziękuję. Bardzo fajnie, tak. Myślałem, że nie słyszeliście mnie pierwszy raz, bo tak cicho mówię. Ale dzięki Bogu, że tak. No, bracie, dziękuję za słowo, które pastor Dąbrowski mówił. I chcę powiedzieć wam, że bardzo cieszę się, że mogę tutaj być dzisiaj. I mogę mówić, że Bóg pozwolił i naprawdę czuję się bardzo dobrze, bardzo dobrze. I jestem tutaj z radością i myślałem dużo, co będę mówić, o czym będę mówić w tym poranku. I myślałem tak, że przypominało mi się, że kilka bratów i siostry mnie pytali, jak to zaczęło się, że współpracujemy z Brazylią. Jak to zaczęło? Jak się spotkaliście pierwszy raz? Jak to było pierwsze spotkanie? No to myślę, że poświęcę więcej czasu dzisiaj i powiem wam, co naprawdę Bóg pozwolił w moim życiu, że się stało, że mogę być tutaj z wami dzisiaj. Oczywiście minęło prawie 8 lat, jak wspominał pastor Dąbrowski. Zaczynaliśmy całe to nasze spotkanie. Było tam listopad 2003 roku. I pierwsze spotkanie nasze. Ale to spotkanie powodowało, że naprawdę my możemy dzisiaj pracować. A żeby doszło do tego spotkania, Bóg miał plany wcześniej. O dużo wcześniej Bóg miał plany. Bo pamiętam, że 8 lat temu, słuchałem, jak pastor mówił, że 12 lat temu Bóg przemawiał do mojej żony tam w Grecji, że ma modlić się o Polaków w Brazylii. No, a 20 lat temu albo więcej niż 20 lat temu, Bóg już miał plany. I chcę powiedzieć dla was, jak Bóg miał plany na to spotkanie. Ja zacząłem myśleć tak i naprawdę czułem taką radość w sercu. I dziękowałem Bogu, że naprawdę nasz Bóg potrafi robić rzeczy, które my nie możemy sobie myśleć, jak Bóg robi. Stało się, że Bóg mnie powołał do misji do Polski. Mam to powołanie. I przyszedł prorok do mojego domu. Tam ja prowadziłem duży kościół. Tam daleko, już blisko granicy z Argentyną. I naprawdę mieliśmy tam, był duży kościół. Miałem ponad 40 kongregacji. I prowadziłem przez 5 lat. I pewnego dnia przyszedł jeden pastor z Argentyny, prezbiter z Argentyny, i żeby być w sobotę na nabożeństwo, bo tam mamy w sobotę nabożeństwo też. I przyszedł do mojego domu, jak wszedł do domu, od razu wziął rękę do góry, poszedł do mnie i prorokował i mówił, że Bóg powoła ciebie na misję. Wkrótce będziesz wyjeżdżał na misję i mówił, aby to dobrze by było, żeby to by było tutaj blisko w Argentynie, ale nie, to jest bardzo daleko. Ja się przestraszyłem, bo ja nie miałem taką chęć. Już miałem ponad 50 lat, 53 około. I mówię teraz, ja wyjechać stąd na misję, uczyć się języka, nie wiem jakiego kraju. Nawet jakby było i hiszpańskie to by było ciężko dla mnie. I nigdy myślałem, że to do Polski. A nareszcie się stało, że tamtego dnia, to było w sobotę, w niedzielę, mieliśmy w drugim zbożem naszym, tam w kościele, takie urodziny kościoła i to było wielkie przyjęcie i obiad i rano spotkanie po południu też i było naprawdę fajne taka uczta fajna tam. I poszedłem tam, pastor, który głosił tam, był zaproszony, żeby głosić tam, nie znał mnie, całkowicie nigdy nie mnie widział. I jak doszliśmy tam, I on zaczął głosić, ja mówiłem coś dla kościoła, później był jego czas do głoszenia. I on zaczął głosić i mówił nam w kościele i za chwilę wrócił się do mnie, siedziałem tak na krześle, wrócił się do mnie i mówił, ty myślisz, że nie będziesz wyjechał? Ty myślisz, że nie będziesz jechał na misję? Przygotuj się, bo to nie są żarty. Ja nie żartuję z tobą. I zaczął tak prorokować. I ja nigdy słyszałem tego człowieka. I powiedział wszystko, co tamten wczoraj mi mówił tam w domu. To był tam w domu, nie był w kościele. Jak nie, to bym mógł myśleć, że ktoś powiedział mu, nie. Ale wiedział wszystko, jak ten pastor mówił dla mnie, ten prezbiter, tam w moim domu. No, minęło jeszcze, w ten dzień pojechałem mieliśmy naszą konwencję. Pojechałem na konwencję. Jak tam dojechaliśmy, było naprawdę wielkie namaszczenie i Bóg używał. I był taki nasz pastor, misjonarz na całą Brazylię, odpowiedzialny za misję. I on zaczął mówić i zaczął płakać i mówić, tak, ile potrzeb jest na tym kraju? Ile potrzeb jest poza krajem? Ile potrzeb jest w Europie? I zaczął płakać i mówić, w Europie Polska, która żyła pod kierownicą komunistów, teraz otworzyli drzwi i proszą misjonarza, potrzebuje jest miejsce. I zaczął tak, ale tak z łzami. I jak on mówi o Polsce, ja byłem tak dotknięty, mało nie padłem na podłogę. I Bóg mnie dotknął bardzo i byłem, ale nic nie mówiłem nikomu, cicho byłem. I po konwencji to wszystko skończyło, wróciłem do domu i zacząłem modlić się. Panie, chcę, żeby Pan to kierował, błogosławił. No i powiedziałem do jednego brata, on mówił, proszę pastorze, ja mam coś tam o Polskę. Pobiegł do domu, mieszkał blisko mojego domu i wziął taką gazetę i przyniósł tą gazetę i pokazał. Zobacz, ja patrzę na gazetę, było tam jeden misjonarz i pastor Ilczuk, pastor Grzegorz Ilczuk z Polski. Myślę, że prawie każdy Polak zna pastora Ilczuka. Już nie żyje dzisiaj, to jest teścio pastora Michała Hedzika. I widziałem na gazecie i tam mu opowiada i ja bym tak czuł takie obecność Boga, jak czytałem tamtą gazetę i co pastor Ilczuk mówił, opowiadał. I w tej chwili ja wziąłem i napisałem list do Polski. I napisałem, myślałem, będzie tam 2-3 miesiące, żebym miał odpowiedź. Ale minęło 2 tygodnie i 12 oktober, tamtego już wysłałem, to było w septembrze. I oktober 12, jeden pastor, tam mój prezydent dzwoni i pytał, wysłałeś list do Polski? Mówię, tak. Ale się przestraszył, myślałem, że źle robiłem, nie? A on mówi, no, wysłałem, ja jesteś gotowy, żeby jechać do Polski? Mówię, no pastorze, ja jestem na dyspozycję Boga. No to przygotuj się, bo już mam odpowiedź od listu i pastor tam zadzwonił, że nawet mieszkanie jest wynajęte i przygotuj się, oddasz kościół tutaj i damy drugiego pastora na twoim miejscu, a ty pojedziesz do Polski. I to było takie, ja im nie powiedziałem tu wszystko tak do kościoła, a byłem zaskoczony, mieliśmy gości w domu i zacząłem płakać i żona co? Mówiła odpowiedź od tamtego listu do Polski, odpowiedź, że wszystko okej. I w lutym będziemy jechać na misję. I ono się rozpłakało też i goście i był taki płacz tam w domu niesamowity i od razu wiadomość poszła do kościoła, do zboru i no nareszcie to był oktober, za 4 miesiące, 13 lutego byliśmy na lotnisku już z żoną, żeby jechać do Polski. Pojechaliśmy, miałem trudny czas z powodu języka, bo dzisiaj jeszcze nie mówię dobrze i możecie sobie wyobrazić w tamtych czasach. Ja nie mówiłem prawie po polsku. Ale ciekawe jest to, że przed naszym wyjazdem ja szukałem Biblię po polsku, bo nie znałem Biblię po polsku. Szukałem jakiego brata wierzącego, który by mówił po polsku, zaśpiewał jedną pieśń, bo nigdy słuchałem też. так пісні по польську, так з Евангелії, з Кощова, ні? І поїхав до нього міста, і один мой презвітер, який зі мною працював, мой пастор, що запроваджати, знам поляка там в місті Ереші, який он нам поможе. Поїхалишми там, і споткалишми таку пані, яка проводила культуру польську, і споткалишми того поляка, який мав, приїхав з Польщі 6 місяців тому. І вже мовив по-португальську. І то просив магнітофон, він прочитав для мене АБЦ, цілий АБЦ, і А, О, Б, С, Ч, і так, віж. І нагривав, написав і нагривав. І то взяв додому, і потім з того ще навчив сам вдома читати. Ні? Але дякую Богу, що тим брат ще мене запровадив до такого брата, Луїс Мемлак, ма на ім'я Луїс Мемлак. І дійшлися додому, і ще запитав, чи мож є вдома до тієї кобіти, вона мовила, ні, він вийшов до сусіда, але зараз прийде. І стоїлися там на зевнутрі ще, не вчилися до шлака додому. І він бачив сусіда і прийшов одразу. І як прийшов, о, так, споткав того другого брата, який знайомий, представив мене, бо це мій пастор. І, а віж що? Ну, то вийшли додому. Ні, не вп'єр, віж що? Ми шукаємо тут Біблію по польську. Едуардо ма повоєння до Польщі, їде до Польщі і хоче знайти Біблію по польську. А він там зевнутрі кричав, мама, віж там ту Біблію, яка лежить там в шафі на тамтій полці, і приніс ту. І приніс мені так, приніс мені, вона принесла. І він взяв там Біблію так і мовив, та Біблія понад 20 лат Мускаленко висла до мене з Польщі 20 штук. І як роздавав те Біблію, Дух Святий мовив для мене, сховай одну, бо кедиш прийде чоловік до твого дому, який буде потребував, сховай там Біблію. І він сховав, брат, щастя. І одразу, як вам то мовив, всі плакалишми. Увірвалися Богу, на язиках мовилишми, ні? Слухайте, Бог мав приготування. 12 років вчені повідомив до сьогодні Ліді, що модлюється за Поляків. Як пошедем там, 20 років тому Бог повідомив, щоб сховав Біблію, що тож прийде мені потребово. Бо билишми там у тій кобіти, билишми різні Поляки, навіть до księдза задзвонили, чи ксьон не має Біблію по-польську, ні. Ну то зараз тим брат мав, бо сховав Дух Святий, казав сховав. Розумієте, який то є план Божий? Ну то підтвердило мені, що я мушу їхати до Польщі, бо направді, добре, приїхали ми додому, таке мале життя, побачте, але як Бог потрафив робити? Моя жона не хотіла приїхати, бо я мав повоання, Бог зі мною валчує з Богом, бо як мовивим для пана, що не яде, пані, повоай молодшого, молодіж, я їм вже старий, 50 пари лат. І пан мовив для мене, добре, я повоав молодженця, повоав, і як ти не хочеш, направді, я повоав і вийшли молодженця, але тебе заберу до мене, до себе, твоє місце тут приготоване. Пан мовив так, ясно, ясно. Я вдячав, слухав то в модлістві, як модлив ще. Ну то мовив, ну, пані, добре, але не спішу ще багато йти там, ні? Багато добре, ні? Ну мовив, пані, бенде послушати, бенде, пойде, поїде. І здесідував одразу, ні, яде, і уж конець. І моя жона не хотіла. Та мовив, дані, слухай, кохані, мовчим, щоб Бог примавив до тебе, бо я не можу тебе переконати, але Бог може. Як ти направді не будеш хотіла, щось може стати. Я ще жартував з ним, я зможу тебе забити і дати мені другу жону, щоб зі мною поїхала. Так мовив. А вона, ну, модлилася, очевидно, ні? Модлилася, і кедиш була така група модлітевна, шоси, які проводили, вона пішла додому і спенділи час на модлітві. І та сьоса не знала її, та, яка була гостем там. І почали модлитися і пророкувала. I mówiła: Danie, czy ty nie chcesz jechać z mężem? Ja mam możliwość nauczyć ciebie, jakikolwiek język będziesz potrzebować. Ja nauczę ciebie. A jak nie mogę ciebie używać bez słowa, nie potrzebuję ani słowa mówić i ja będę ciebie używać tam. Nie martw się o tym. I ona przyszła do domu zadowolona, mówi: nie, może zadzwonię do pastora, jadę, nie ma problemu, Bóg przemawia do mnie. Okej, dzięki Bogu. I tak się stało. I no, 13 lutego wyjechaliśmy do Polski. Pojechaliśmy tam i ona miała problem z ciśnieniem. I kilka miesięcy tam było, miesiąc, dwa miesiące, i tam był taki brat, murzyn, czarny, tylko białe zęby miał, nic więcej. I oczy oczywiście. Ale bardzo miły. On przyjechał z Angoli, żeby studiować na lekarza. I już był lekarzem. I był nasz tłumacz, jak dojechaliśmy tam po portugalsku z nim. I on tłumaczył nas. I Francisco, i uczył jeszcze tam później, jak już jest lekarzem, później taka praktyka, tam coś oni uczą się, nie? I no to on tam pracował i teraz zaczęła problem z ciśnieniem. Spadł, jak daliśmy, żeby do góry ciśnienie, to poszło na 20, 22 i już do góry i trzeba uratować. Jak wypiło drugie, to padało to ciśnienie, było niesamowite. I rozmawiałem z Franciszkiem, mówię: ja pójdę tam jutro do uniwersytetu i będę rozmawiać z moim lekarzem, bo on był lekarz, to on pilował Ester. To rozmawiał z tym profesorem i on mówił: przeprowadź ją tutaj. I przeprowadziliśmy, on zadzwonił, zaprowadził Esterę tam i jak dał tablety, mówił: uważaj, pilnuj, ja my mamy lekcję tam, w tamtym pokoju. Jak coś się stanie, stukaj na te drzwi, mówi dla mnie. I Esterę brała to lekko pod językiem i za chwilę tak silno się zrobiło, tak tutaj, i ona biała taka i mówił: pilnuj mnie, trzymaj moją rękę, nie, zostaw mnie sama, i padła. Ja szybko biegałem tam i lekarz przyszedł i uratował i już wzięli tam do środka i leżała tam 8 dni. Ale bracie, siostry, naprawdę 8 dni, które leżała tam. Franciszku mówił po portugalsku, to ją pilnował. Ja miałem pozwolenie jakiekolwiek godziny wejść tam do szpitala. Ale Franciszku woził ją, da te badania robić. I tak poświęcili czas, ale leżało 8 dni. Nie mogli trafić na lekarstwo. Ale ten czas, który ona miała tam, był taki czas, że nie potrzebowała mówić, bo jeszcze nie mówiła po polsku. Nie potrzebowała mówić. Bo te leżało w takim pokoju, gdzie było tam 9 osób. Ona plus 8 kobiety. I te kobiety, ona potrafiła ewangelizować. Każdą kobietę, jak poszedłem tam, oni wiedzieli wszystko. Oni, że ona jest żona pastora. I oczywiście Francisco troszkę im tłumaczył też. Ale te kobiety tak byli zdziwieni. I pytali zawsze, co jest innego w tej kobiecie? Nie wiemy co. Ona mówiła, że wiele razy tam spała i kobiety przychodzili do niej, pogłaskali ją, tam szukali, ale coś innego. Taki blask inny, coś innego. I tak byli zaskoczeni, jak przyjechałem tam do szpitalu, każdy raz oni mieli tyle pytań powodem, nie, ale ta kobieta jest inna. Ona ma całkowicie coś innego. Mówię, ludzie, ale nie ma nic innego. Ale ona ma taki blask, nie? No to się stało to, co Bóg mówił. Mogę ciebie używać bez słów. Nie miała słów, żeby mówić, i Bóg używał. I naprawdę, bracie i siostry, mieliśmy takie okazje, w Białymstoku pracowaliśmy, że szliśmy przez ulicę. I ludzie tak na nas patrzyli, że byłem zaskoczony. I na pewno raz ja wszedłem do sklepu, żeby znaleźć jakieś lustro, zobaczyć, co jest, co mam inaczej, nie? Co Estera ma inaczej? Tak ludzie patrzą, nie? I pewnego razu ja wstałem i prosiłem, co pan widzi? A on: nie, widzę, wy jesteście takie inne ludzie, takie, nie wiem co, nie? I zaprosiłem ich do kościoła i poszliśmy dalej, nie? Naprawdę widzieliśmy, jak Bóg potrafi używać. No dobrze. No, pojechaliśmy tam, już się nauczyłem. 3 miesiące później był w Polsce, się zacząłem głosić po polsku. I pierwsze spotkanie głosiłem za 3 miesiące. I drugi raz, jak miałem głosić, to zawołałem Francisku, żeby mnie tłumaczył. Jedna siostra Olga wstała i mówiła, nie akceptujemy już, żeby pastor mówił tu po portugalsku. Nie chcemy. Mów po polsku, my rozumiemy wszystko, co pastor mówi. Mówię, a nie przygotowałem słowo po polsku, po portugalsku. Mów, co potrafisz mówić, my będziemy zadowoleni, będziemy ciebie pomagać. No to zawołałem Francisku, usiądź tu, Francisku, blisko mnie, krzesło usiądź. Jakie słowo nie przypominałem, on mnie pomagał, nie? I tak mówiłem drugie kazanie też po polsku. I tamtego dnia dalej nigdy więcej mówiłem po portugalsku. I zacząłem czytać dużo Biblię tam na głos i dzięki Bogu, że mieliśmy czas niesamowity. Ale bracie i siostry, Bóg zawsze nam błogosławi, zawsze prowadzi. No, i jak minęło pewny czas, byliśmy już w zawierciu, otworzyliśmy kościół, było tam 7 członków i przez rok czasu mieliśmy już grupę, który było kościół zarejestrowany. I tam się występuje minister praw wewnętrznych kraju, który potwierdza pastora na pastora tam. I to mi akceptowali, rząd akceptował mnie, dali to pozwolenie i byłem pastorem w zawierciu. I naprawdę dla mnie było zaskoczenie, bo cudzoziemiec nie jest łatwo. I to było tak łatwo, że było co niesamowite. Ale kupiliśmy tam budynek, duża historia. Kupiliśmy budynek, Bóg bardzo błogosławił. I za chwilę modliliśmy się pewnego dnia, Bóg mówił, twój czas tutaj kończy się. Musisz wrócić do Brazylii. Ja mówię, ale ja nie wrócę, panie. Przyjechałem na misję, sprzedał mój dom, wszystko tam. Nie chcę być już tu, wrócić do Brazylii. Chcę być tu. Wyjechałem z Zawierci, pojechałem do Nowego Sączu. Ale czuję, że czas minął, ale ja nie chcę wrócić. Żona też polubiała tak Polskę, naprawdę nie chcieliśmy wrócić. Ale wiecie, że za chwilę co się stało? Bóg pozwolił i dostałem pierwszy zawał serca. To było pierwsze, tam w Nowym Sączu. Jechaliśmy z żoną przez miasto, źle się czułem, wstąpiłem do lekarza i tam już zawał serca. I od tamtego dnia wróci do Polski, do Brazylii. Nie ma już ratunku. I później lekarka mnie zawołała i mówiła tak. Albo pan będzie internowany, żeby leczyć się, a jak nie, będziemy prosić o deportację. Musi zwrócić do Brazylii, bo nie można. Ale nie było możliwość, bo było tylko na gotówkę. Ja nie miałem gotówki do tego. Żadne ubezpieczenie, nie było możliwości załatwić w Polsce. I miałem dobre ubezpieczenie, mam do dzisiaj w Brazylii, no to wróciłem do Brazylii. Moja konwencja mnie zabrała. Co mieliśmy, daliśmy samochód, podarowałem do jednego brata, pastora tam i resztę sprzedali, daliśmy dużo rzeczy tam i wróciliśmy do Brazylii. Jak wróciliśmy tam do Brazylii, ja nie mogłem się pogodzić. Nie mogłem się pogodzić. Wcześniej, jeszcze przedtem, ja pojechaliśmy do Brazylii z żoną, na ślub mojego syna, Malachiasza, i byliśmy tam, akurat w tamten czas ja zbierałem pieniądze, żeby kupić budynek w Zawierciu. I tam, jak byliśmy w Brazylii, jeden pastor mówił, jest pastor Edwardzie, ja będę pracować tu 2 lata i później chcę pójść na emeryturę. I byliśmy na przodku kościoła tak, a Duch Święty mówił tam w moim sercu, on pójdzie na emeryturę i ty zajmiesz jego miejsce. Ale to było jasno, tak. Ty zajmiesz jego miejsce, ty przyjedziesz na jego miejsce. A mówię, Boże, jak to może? Ja nie, tam jestem zadowolony w Polsce, nie chcę wrócić. Tyle trudno było, teraz nie chcę. I to ani nie brałem za dużo pod uwagę. Ale to słowo zostało. Jak przypominała, ty zajmiesz to miejsce. No i później, jak wróciliśmy do Brazylii, wróciliśmy do Brazylii, było rok, dali mnie na leczenie, konwencja dała mnie rok na te chorobowe, nie? I bym cały rok czasu tylko na leczenie i tak, ale wszystko było dobrze. Lekarz mówi, no naprawdę miałeś ten zawał, ale dzisiaj wszystko dobrze, pracowałem i prowadziłem kościół tam. I pewnego dnia przyjechał jeden człowiek mnie odwiedzić, tam brat, i mówił do mnie, pastorze, ja byłem tam w miasto Blumenau i Duch Święty mówił, żebym przyjechał tu do ciebie, bo Bóg ma po sercu dla ciebie. Dobrze. Zaprosiłem, wszedł, zrobił kawę i usiadł tam, wziął gitarę, wypiliśmy kawę i zaczął grać na gitarze i śpiewać. Zaczął grać i śpiewać, i za chwilę zaczął to takie duchowe śpiewanie już na językach i zaczął tłumaczyć te języki i wstał i poszedł tam do kuchni, stara robił obiad, poszedł do kuchni i zaczął prorokować dla Estery, śpiewając, tak, grając i śpiewając. I prorokowo, ciekawe, tak, słuchałem, nie, fajnie to, wszystko, co mówił, było okej, akurat. I pytanie jeszcze dawał, ty już myślisz, że nigdy więcej będziesz latała samolotem, że teraz koniec, że teraz już w Brazylii nic więcej będziecie robić, ale dużo macie do robienia. I wrócił do mnie i mówił, ty tak samo myślisz o tym, ale misja dopiero się zaczyna, dużo do roboty masz. Ja będę ciebie używać wśród Polaków tutaj, postawię ludzi na twoich drogach, które będą ciebie pomagać, będą wspierać, będą współpracować z tobą i będziesz wielkie błogosławieństwo tutaj dla Polaków, w Brazylii. Ja byłem zaskoczony, Boże mój, jak? Ja nie mam pochodzenia, jestem pochodzenia biednej rodziny, nie mam ani dom, do mieszkania nie miałem. Dzięki Bogu teraz Bóg dał, zadłużony jeszcze jestem, ale mam gdzie mieszkać, dzięki Bogu. I naprawdę, bracie, się stało, że on poszedł i jakie 8 miesięcy do roku czasu, nie pamiętam akurat, moja konwencja, stamtąd prezydent konwencji mnie wyprowadził z tamtego miasta na drugie, do Araquari. Jak dojechaliśmy do Araquari jeszcze 3 miesiące później, no to było July, jak my przyjechaliśmy, lipiec, tak? July jest lipiec, w lipcu i w listopadzie był nasz pierwszy kontakt. Pewnego dnia byłem tam i za chwilę telefon dzwoni, a ja odebrałem telefon i tutaj Dąbrowski stąd mówił, słuchaj, czy mogę z panem rozmawiać po polsku? Mówię, proszę bardzo. I tak zaczęła się nasza pierwsza rozmowa. I bracia i siostry, tak Bóg postawił pastora Dąbrowskiego z grupą, jeszcze była siostra Urszula, był Artur, pamiętam dobrze, był, no, kilka, Ryszard był, i Urszula była, i Estera była, też Estera, żona Artura, nie? I była w ciąży z tym, który już gra tutaj, widzicie, jak czas minie, nie? No to zobaczcie, jak to było. I bracie, naprawdę było rzeczy niesamowite. I z tego powodu jestem tu. Ja pytam wam, czy to nie jest plan Boży? Czy to nie jest plan Boży? Czy to nie Bóg działał? To naprawdę, bracie i siostry, chcę mówić dla was. Cokolwiek my robimy tam, Kościół w Toronto ma udział. Jestem tu, bo Bóg tak prowadzi. Kiedy w życiu bym mógł tam myśleć, że będę w Toronto, że istnieje taki Dąbrowski, czy istnieje taki kościół w Toronto, czy w ogóle w Kanadzie. I Bóg tak pozwolił i kilka razy już byliście i każdy, który jedzie tam, widzi, jaka jest potrzeba pośród naszych rodaków. Nie? Jak jest? Dzisiaj ja mogę być spokojny, mam moją już emeryturę, i mam gdzie mieszkać, płacę, ale kiedyś spłacę to też. Ja każdy, myślę, każdy z was też macie długi, nie? Oczywiście nasze tam są inne, nie? Ale tak jest. Ale dzięki Bogu naprawdę, bracie, że Bóg tak działa. I chcę mówić, że wasza pomoc, wasze wsparcie jest wielkie błogosławieństwo tam w Brazylii. Dalej jest. Później drugi raz przyjechał Piotr Trajnowski, przyjechał, no, Stasiu, później Andrzej też był, no, wiele ludzi byli tam. Dzisiaj nocowałem tam w domu siostry Doroty, Iwonki, tam w Hamilton, wasza córka, nie? Też była, no, bracie, siostry, naprawdę czekamy teraz na kwiecień, znowu będzie grupa jechać i ludzie czekają. Teraz na święto ja mam w sercu, ja z Esterą, przygotować jakie prezenciki tam da te ludzie. To znaczy, taką paczkę będę robić, słodycze, żeby dać dla dzieci. To pojedziemy tam z moim zięciem i moja żona i córka. Mam taką przyczepkę w samochodzie. To załaduję tymi paczkami i będziemy tam rozdawać dla tych biednych ludzi. I naprawdę to leży w nasze serce. Chcę dziękować Dawida, który nam pomagał, dał nam jakie pomoc, żeby to pomagać. I tam będziemy robić teraz przed Bożym Narodzeniem. I naprawdę, bracie, Bóg tak robi. Potrzeba jest. Jest naprawdę. I ludzie mogą być błogosławione i myślę, że więcej błogosławieni jesteśmy my. Ja, pastor Dąbrowski, Kościół tutaj w Toronto. Jesteśmy więcej, o wiele więcej błogosławieni. Z jakiego powodu? Kiedyś my pójdziemy do Pana. A co mamy, co inwestujemy, zostanie wszystko tu. Antychryst będzie to używał. Rozumiecie? A my będziemy tylko otrzymać zapłatę za to, co my robiliśmy dla Boga. To, co inwestowaliśmy. Dziesięcina i jakie wsparcie, jakie pomoc dla jakich biednych. Cokolwiek zrobiliśmy za Kościoła. Ja zawsze mówiłem i uczyłem w Kościele. Kościół tak działa. Pastor jest odpowiedzialny za Kościół. On jest odpowiedzialny. Całkowicie. Nie? I wiele razy tam w Brazylii, tu wiem, że nie, bo ludzie tutaj są mądrzy i nie mają ten problem. Ale tam u nas w Brazylii bardzo, bardzo często mówią tak, a ja nie będę dawać dziesięcina, żeby pastor jeździł samochodem w grawacie i miał dobrze, a ja tu, wiesz, nie daję dziesięcina. Tam ludzie myślą tak, ale błąd robią, nie? I ja zawsze mówię, no, słuchajcie, jak ty nie dasz twoją dziesięcinę, ty będziesz się rozliczyć z Bogiem. Ale jak dasz twoją dziesięcinę, pastor jest odpowiedzialny, bo on był postawiony przez Boga. Bóg postawił pastora. Biblia mówi, że on dał Kościołowi pastorze, nauczyciele i tam jest te służby, nie? Bo kiedyś ja będę pastor, ja jak pastor, będę się rozliczył z Bogiem. Nie myślicie, że cokolwiek pastor Jamiel zrobił przez te 4 lata, który pracował z Kościołem, on będzie to wszystko, będzie tak, o, prowadzi, koniec. Nie, tylko błogosław. Nie, ja będę rozliczony z Bogiem kiedyś. Za wszystko, co ja czyniłem w Kościele. Pastor wie o tym też, on też będzie rozliczony. Nie? No z tego powodu my robimy wszystko ku dobremu dla Kościoła. Ale jak ty nie dałeś swoją dziesięcinę, ty będziesz rozliczyć z Bogiem, nie? Bo jest twoja wypłata, bo to błogosławienie jest dla ciebie. Ja będę miał, jak się mówi, zapłatę od Boga z tego, co ja zrobiłem dla Boga, nie? Co nie zrobiłem niestety. I tak samo każdy z nas. No to, bracie, siostry, naprawdę chcę bardzo wam dziękować. I mogłem tutaj powiadać wiele cudów, które naprawdę Bóg czynił przez czas, który pracowaliśmy tam w Polsce. I naprawdę Bóg czynił cuda i dużo ludzi było uzdrowione i ewangelizacje, które robiliśmy. Ale chciałem powiedzieć więcej o tym, jak to się stało i z czym, z jakiego powodu. Się stało tak i Bóg miał plany. Przygotował o wiele wcześniej, przemawiał dla siostry Lidii, przemawiał dla mnie kilka razy i dzięki Bogu tutaj jesteśmy. Wróciliśmy do Brazylii, bo Bóg pozwolił, nie? I dzięki Bogu żyjemy do dzisiaj. Ja jak byliśmy tam w Polsce, już myślałem, że będzie koniec życia, ale jeszcze już minęło 19 listopada, będzie 10 lat, który wyjechaliśmy z Polski. I dzięki Bogu. Naprawdę jestem wdzięczny Bogu i wdzięczny też dla was wszystkich i dla pastora i cieszę się, že ja tiež mogu brať udiel v tej službe, v tej práci, jak pastor už spomínal, u Boga nemá meretúry, ja som na meretúre z kościoła, da, povežeme odpovedialnú za kościół za druhého pastora. Ale u Boga nemá. Dali głoszę, dali uwielbiam Boga, dali modlę się i dali chcę służyć Bogu. Bracie i siostry, jeszcze raz chcę dziękować wszystkim za to, co każdy z was robił do tej pory i dalej robi. I to, co macie w sercu robić, niech Bóg was błogosławi i tak będziecie też błogosławieni. Ja chciałem tylko z wami poczytać, albo proszę, żeby ktoś przeczytał, bo mnie ciężko czytać, czytam bardzo powoli. Będziemy czytać pierwszy list Piotra, drugi list świętego Piotra, trzeci rozdział, do 10 werseta. To czyta dobrze, proszę, przeczytaj mi. Drugi list świętego Piotra, trzeci rozdział, od 1 do 10 werseta. Proszę bardzo. Tutaj, bracia i siostry, widzimy to słowo napisane. Święty Piotr mówi, że ten już jest drugi list. I tutaj on zwraca uwagę dla ludzi, dla kościoła w tamtego czasu. I on tutaj bardzo wspomina, bo Jezus obiecał wrócić po swój lud. Minęło już 2000 lata, który to się stało. I wiele ludzi myślą tak, jak już w tamtych czasach myśleli. Co będzie? Widzimy, że wszystko, gdzie jest przyobiecane przyjście Jego, to jest, bardzo dużo ludzi mówi, nie wiem, tu być może, że nie ma tyle ludzi, którzy byli w kościele, dzisiaj są poza kościołem, nie? Nie ma tyle ludzi tutaj w Kanadzie, ale w Brazylii jest dużo. No to wiele razy się mówi o Jezusie, od razu mówię, nie, ale to są głupoty, to Jezus nie przyjdzie, on może przyjść za bardzo dużo czasu. Bo odkąd byłem dziecko, tata mówił w domu, że przyjdzie. Ja też mówię, pamiętam, jak się nawróciłem 50 lat temu, bo 1 stycznia tego roku minęło 50 lat, które powierzyłem życie Jezusowi. I chcę mówić wam, że naprawdę w tamte czasy bardzo dużo się mówiło o powrót Jezusa, o przyjście Jezusa. I no to naprawdę Bóg to pozwolił dla naszego dobra. Dla naszego dobra. Bo jakby Jezus przyszedł, być może mówimy 20 lat temu, ja myślę, że bardzo mało tej grupy tu by była zbawiona. Nie? Bardzo mało znało Jezusa. Ale On nie zlęka. On tylko robi to i troszkę spóźnia się z Jego przyjściem, żeby dał szansę, żeby dużo więcej ludzi mogli się nawrócić. Naprawdę my patrzymy na dzień dzisiejszy. Możemy mówić, o teraz nie są żarty. Teraz, ostatnio, gdziekolwiek słuchasz, ludzie mówią, nawet nauczanie mówią, że wszystko wygląda, że świat kończy się. W Brazylii dużo jest mówione, że teraz w 12 roku, teraz, na drugi rok, ma być koniec świata czy cokolwiek. Ale to nie będzie. To są ludzie, którzy nie potrafią, nie wiedzą, nie zrozumie to. Ale coś tutaj będzie. Coś się stanie w tym wszystkim. Bo przyjście Pana naprawdę nadchodzi. Jak my widzimy w 24 rozdziale Mateusza, no widzimy, że dużo rzeczy tam jest opowiadane, które sam Jezus powiadał. Jeszcze później on mówił, że nie przeminie to pokolenie, aż to wszystko się wypełni. Ludzie tutaj, jak napisał Piotr, to mówią, a gdzie jest przyobiecane przyjście Jego? Bo odkąd oni zasnęli, ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Wszystko tak trwa. Ale słuchajcie, nadejdzie dzień, który przyjdzie, koniec. Koniec łaski. Koniec czasu, który Bóg wyznał dla ludzi, którzy są zbawieni przez łaskę. Jak my patrzymy naokoło te czasy ostatnie, te dni ostatnie, no to takie rzeczy niesamowite dzieją się. Wszędzie. Wszędzie, gdziekolwiek posłuchamy, połączymy radio, są katastrofy. Katastrofy niesamowite. Bardzo dużo ich jest wszędzie. To znaczy, i kiedy to się stało? Zobaczcie, zauważacie, bracie, że to w krótkim czasie, około być może 10 czy 15 lat temu do dzisiaj, ile rzeczy to się stało. Jak patrzymy na IT, co się stało tam? Patrzymy na Chile, jakie trzęsienie ziemi było. W Brazylii, który nigdy był usłyszany, już było trzęsienie ziemi. Tam na nord. I tak samo tutaj w Kanadzie też było. Gdziekolwiek się patrzy, są rzeczy, które wypełniają się wszystko to, co Bóg powiedział, co Jezus powiedział. I teraz nadchodzi to czas, który nie możemy już prawie, co będziemy mówić? Co będziemy mówić? Bracia i siostry, przechodzi czas. Przechodzi naprawdę przyjście Jezusa. W Brazylii dużo się mówi ostatnio o porwaniu Kościoła. Przyjdzie, dużo się mówi, bo wszystko tak wygląda. Jaki powinniśmy być? 11 werset i 12 mówi, skoro to wszystko ma ulec zagłady, jakimiś powinniśmy być we świętym postępowaniu i w pobożności? Nieprawda? Jakim powinniśmy być? Powinniśmy, bracia i siostry, żyć w porządku z Bogiem, blisko Boga. Nieprawda? Jeden brat tam w Brazylii teraz ostatnio, on patrzył, miał piękny dom, duży dom zbudowany, zapłacił dom, zapłacił samochód, cieszył się bardzo. Zadowolony, zapłaciłem dom, zapłaciłem samochód, nie jestem winny, w porządku, mam teraz moją emeryturę i będę bardzo zadowolony z tego. No, naprawdę, a pewnego dnia Bóg przemawiał do niego. Bardzo jasno Bóg przyszedł do niego, mówił, słuchaj, dobrze myślisz, fajnie jest, ale chcę mówić dla ciebie, że zapłaciłeś dom dla Antychrysta. Antychryst będzie bardzo zadowolony, bo tylko zapłaciłeś wszystko zapłacone i on będzie z tego korzystał. Ty zadowolony z tego, on jeszcze więcej. A on zaczął myśleć tak i mówił, panie, ale co? Naprawdę. I to czuł tak, nie? Jezus przyjdzie, ja pójdę z Bogiem, i co będzie? Naprawdę to będzie wszystko zapłacone. To był dotknięty i zrobił tak. Poszedł do banku i finansowo cały ten dom, co bank mógł dać mu pieniędzy, on brał. Finansowo, mówił on, mam emeryturę dobrą, mogę zapłacić za te raty. I wziął finanse, a te pieniądze on przeznaczył. I poszedł do kościoła, do swojego pastora, mówił, pastorze, ja chcę otrzymać 5-6 misjonarzy. Możesz wysłać, a utrzymanie masz. Mam te pieniądze do utrzymania misjonarzy. I tak zrobił. Wziął te pieniądze, spłaca tam dom, ale pieniędzy jest cel, misja. On mówi, że kogoś jeszcze ja dostam do Jezusa, kogoś jeszcze ja porwam. Święty Juda mówi, że jak kogoś z ognia możemy wyrwać, to po czym możemy wyrwać, to musimy wykorzystać ten czas. Bo ludzie już idą na zagłady. Czas minie. Wszystko pokazuje, że przyjście Jezusa jest wkrótce. Że wkrótce Jezus wróci, porwa Kościół. I to mamy, wszystko zostanie. Wszystko zostanie. No to, bracie i siostry, naprawdę potrzebujemy żyć po Bożemu. ale robić to, co możemy. Głosić Słowo Boże. Mówić o Jezusie dla innych. Bo Biblia mówi, że jak on przyjdzie, 9 werset mówi, Pan nie wzleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że wzleka, lecz okazuje cierpliwość względu was, bo nie chce, by ktokolwiek zginął, lecz chcę, abyś wszyscy przyszli do upamiętania. Teraz 10 werset mówi, a dzień pański nadejdzie jak złodziej. Jak złodziej. Kiedy nadejdzie? Nie wiem. Kiedy będzie? Nie wiem. Biblia mówi, że nikt nie wie. Ale wszystko wskazuje, bracie. Kto jest mądry, może to rozumie. Wszystko wskazuje. Gdziekolwiek my patrzymy, to te tyle rzeczy, które jest teraz w tych czasach ostatecznych. Rozumiecie? Ale chcę mówić jedną dla was. Jezus nie jest lekarz. A dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą i żywioły rozpalone zostają. Ziemia i dzieła ludzkiej na niej płyną. Płyną. Bo to, co jest dzisiaj obiecane przez Boga jest, że to uleczy zagładę. Że to będzie zniszczone. Ale jak to będzie zniszczone? Kiedyś jeden pastor mówił, jak myśmy poleczyliśmy, ile tych bomb atomowych oni mają, że przez pomyłkę dotknie jeden guzik, cała ziemia może spłynąć w ciągu mało czasu. Bo jedno będzie wybuchać, drugie i tak będzie niesamowite, to wszystko spłynie. To wszystko. Dzieła będą rozpalone, będą roztopione. I tu będzie stworzona nowa ziemia i nowe niebo. Ale my oczekujemy coś lepszego. Oczekujemy nowa ziemia i nowe niebo. To oczywiście, ta będzie tylko w Dzień Pański. Tam dalej nie będzie teraz. Bo najpierw przyjdzie Jezus porwać Kościół. Jak trąba zatrąbi na obłokach, no to Biblia mówi, że te ludzie będą, trąba zatrąbi na obłokach i wszystko, te, którzy zmarli, te, którzy leżą tam w morze, te, którzy byli spaleni przez ogień, wszystko ogień musi dać, oddać swoje martwe. Woda tak samo. I te, którzy już zmarli, muszą z martwych być zbudzone. I oni pierw wstaną i później my, którzy będziemy w życiu, będziemy przemienieni, drugie ciało, w mgnieniu oka. To będzie szybciutko. Zawsze mówię, jak kaznodzieja będzie głosić, i ludzie będą patrzeć, te, które są zbawieni, tak samo będą i tylko będą widzieć tak, o, padły okulary. Co się stało? Gdzie kaznodzieje? Padło ubranie, bo te ubrania nie myślę, że pójdą niebo, nie będą oni przemienieni. My mamy nowe ubranie, nowe szaty, białe szaty, które Jezus przygotował. Rozumiecie? Naprawdę, bracie i siostry, to będzie tak mgnienie oka, bardzo szybko. A te, którzy już umarli, oni wstaną wpierw, przed nami. I się spotkamy wszyscy na obłokach, na górze. I później pójdziemy do Pana. A ta ziemia będzie cierpieć, bo tutaj będzie ta wielki ucisk. Antychryst będzie się pokazał. Dopiero będzie dużo rzeczy, które niesamowite. Bracie, siostry, pamiętam, że jak byłem tam w Polsce, jedna siostra pracowała tam w Niemczech. I ona przyszła do domu taka zaskoczona, taka przestraszona. I mówiła, pastorze, antychryst już działa. W Niemczech antychryst już działa. Ale co się stało, siostra? Ja byłem tam u mojej pani i ona mnie zaprosiła, żebyśmy poszli na zakupy. Poszliśmy, ona nie wzięła swoją torbę, nic w ręku i poszliśmy na zakupy. Ona doszła do na drzwi tego marketing, tam, sklep duży, dała rękę i drzwi się otworzyły. I później zrobiliśmy zakupy. Ja pilnowałem, Boże, co tu się dzieje, ona mówi, nie? I patrzę, ona zakupy robi, do zapłacenia dała rękę, ten aparat tam, nie wiem, jak to się mówi po polsku, aparat cia, już zapłacony. Ja mówię, Boże, co jest? A ona powiedziała, nie, ja przyszczepiłem tutaj taką rzeczy, tutaj było tak, takie sip, nie? Bo łatwy, nikt nie ukradnie, to... Ale słuchajcie, 10 lat temu już to było, nie? Wszystko przygotowane. Co mamy czekać więcej? No to teraz święty Piotr mówi tak, skoro to wszystko ma ulecieć zagładzie, jakimiś powinniśmy być we świętym postępowaniu i w pobożności? Jeżeli oczekujemy i pragniemy gorąco nastanie Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioła rozpłyną się, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w którym mieszka sprawiedliwość. To oczekujemy. Tam jest sprawiedliwość. Tam nie ma niesprawiedliwości, nie? Tam jest sprawiedliwość. Bracie i siostry, nie straszymy nikogo. Ja zawsze mówię, przepraszam, bo po polsku mi trudno jest mówić, nie? Ale w portugalsku, jak ja mówię o tym słowie, ja zawsze mówię, nie straszymy nikogo. Nie, żeby, uważaj, bo tutaj straszą ciebie. Nie. Biblia mówi, a my oczekujemy. Ty jesteś mądry? Ty wiesz? No to zobacz, co się dzieje około nas. Coś się dzieje około nas, na tej ziemi. Co się dzieje? Gdziekolwiek. Byś poszedł, są to wszystko, co jest mówione w 24 rozdziale, na te ostatnie lata się wypełniają. Jak patrzymy, to mówimy, że Izrael postał się jak państwem 48 roku. I to było przez głos jednego Brazylijczyka. Wiecie o tym, nie? Z tego powodu Brazylia jest taka błogosławiona. Tak mówimy, wierzący mówią, że Bóg zwrócił błogosławieństwo dla Brazylii, bo naprawdę Stany Zjednoczone odrzucili. I ten Oswaldo Aranha, który dał ten głos, żeby stało się państwo w Izraelu, on zdecydował, mógł decydować nie albo tak. I on mówił tak. I z tego powodu my wierzymy, że Bóg błogosławił naszą Brazylię. I naprawdę, bracia i siostry, jak patrzymy, wszystko biega ku końcowi. Wszystko biega do końca. Nie ma co więcej mówić, nie? Czy tu, czy to i te znaki. Teraz było te duże fale znowu tam w tym tygodniu. W jakim kraju tam, nie pamiętam. Nie zanotowałem, nie pamiętam. I no to naprawdę to wszystko się wypełnia. I Kościół czeka. I my czekamy. Bracie, ja dzisiaj wylecę do Brazylii. Mamy nadzieję, że na drugi rok przyjedziemy jeszcze raz. Ale być może Jezus przyjdzie porwać Kościół swój. No to ja wam życzę, jak Jezus przyjdzie, bądźcie gotowi. Bądźcie gotowi. Się spotkamy tam na obłokach. Będziemy świętować, tam będzie bardzo. I stamtąd pojedziemy na rozliczenie się z Jezusem, żeby otrzymać zapłatę. Tam przed Jego tronem wierzący w otrzymaniu zapłaty, każdy, nie? Być może, że ja będę miał jakąś koronę bardzo taką małą, nie? A bracia i siostry będą mieli większe takie, nie wiem, jak to lepiej mówić po polsku. Ale będziemy mieli na pewno, każdy będzie miał. Z tego, co robiliśmy dla Boga. pewien pastor kiedyś modlił się dużo, chciał wiedzieć, Panie, pokaż mi te korony. Pewnego dnia Bóg spełnił jego marzenie i miał taką wizję, czy był zabrany do nieba, nie wiem. I tam on, anioł pokazał mu, dużo było tych, takie stół długi i było te korony wszędzie, tak piękne. I anioł mówi, te tutaj należą do twojego zboru, gdzie ty pilnujesz. To była taka jedna malutka, taka, tylko jedna mała gwiazdka była tam. A druga była dużo gwiazdek. I tak było te gwiazdki, nie? Takie dużo koronów. I on chodził tam i myślał, a ta jest moja, największa, fajna, dużo tak, ta jest moja, myślę, nie? Pastor, nie? Jestem pastorem, nie? I nareszcie nie spokoił się i się zapytał dla anioła, no, to tam na pewno jest moje, nie? A on mówi, nie, twoje, nie, ta należy do tej siostry, który przychodzi do kościoła na tej ostatniej ławce. Ona jest na kolanach i modli się tam. I ta jest jej. Mówi, co? Tak? Ale on nie głosi, nie mówi, tak? Nie głosi. A moje, które przyszedł, a ta pierwsza, tak małe, tak, tylko jedna gwiazdka, ta jest twoja. A on mówi, ale co? To niesprawiedliwe. A on mówi, tak jest. Bo, a ja głoszę, tyle ludzie się nawracają, ludzie przychodzą do Boga. Ale przychodzą z powodu jej modlitwy, bo ona modli się. I jak ona modli się, Duch Święty przekona ludzi, a ty głosisz, ludzie przychodzą. A nie z twojej, ona modli się za ciebie, ty nie masz czasu do modlitwy. Tak? Ja chcę mówić, bracie, że wiele razy ja jak pastor nie miałem czasu na modlitwę. Pastor, ja widzę, jak on biega, to wiele razy jak nie poświęcę w domu, czy rano, jak wstanie, to nie ma czasu, że spędzi modlitwę z Bogiem. A życie wierzącego bez modlitwy nie może wytrwać. Nie może. Jak? Ja tak samo, jak ja chcę być taki gruby, fajny, taki, nie gruby, tak fajnie, nie gruby, nie są fajne. Ale tak, wiesz, gruby, z jakiego powodu? Dobrze jem. Mi smakuje jedzenie, dobrze jem. Polskie jedzenie jest niesamowite. Już otyłem 2 kilogramy tutaj. Nie mogą utyć. A i utyły, nie rozumiecie? Bo dobre jedzenie. No to znaczy, jest jedzenie, chce jeść, je człowiek, nie? I duchowe. Życie duchowe. Myślę, że będziesz żył tak bez... Nie będziesz się karmić, nie będziesz czytać Biblię, nie będziesz modlić się. Jak przeżyjesz? Jakakolwiek burza, czy przyjdzie na twoje życie, jakikolwiek wiatr przyjdzie, to już nie ma ciebie. Ja lubię bardzo głosić o tego Enocha. Enoch. Biblia mówi, że Enoch żył z Bogiem i nie było go, bo co? Bóg do nieba go zabrał, nie? Do siebie zabrał. Ale on żył z Bogiem, nie? Ale słuchajcie, ale Enoch miał rację. W tamte czasy nie było telewizji, nie było komputera, nie było nic tego, nie? To było łatwo żyć z Bogiem, nie? Oczywiście. Enoch żył dobrze z Bogiem, nie? Ale łatwo mu było. Nie było niczego. Dzisiaj trudno, bo to są te szkoły i komputery, i telewizory i tak dalej. Ale kiedyś jeden brat tam mówił do mnie. Ja mówiłem, dobrze, bracie, zgadzam się z tobą, ale słuchaj. Enoch żył z Bogiem, Bóg go porwał, ale nie było łatwo. On nie miał pastora, on nie miał kościoła, on nie miał Biblii, nie miał żadne świadectwo, które jest napisane w tej Biblii tu. Żadne, on nie czytał, nie wiedział nic tu. Nic. Nie miał Biblii. Rozumiecie? I on żył z Bogiem. Myślę, że jakby, nie wiem, czy ja dałbym radę żyć tak. On żył z Bogiem i tylko przez wiarę przeżył. Nie mógł inaczej przeżyć. On wierzył, że no kiedyś tam Bóg przemawiał do dziadka Adama, pra, 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 dziadka, nie wiem, tam. I no na pewno przemawiał, tak się stało, a dziadek nie był posłuszny, z tego powodu Bóg ukarał, nie? No to ja będę posłuszny, będę z Bogiem chodził. I tak chodził, że otrzymał świadectwo, że podobał się Bogu. Podobał się Bogu, nie? Rozumiecie? I Bóg go zabrał do siebie, bo chodził z Bogiem. Браті і сестри, направди, ми потребуємо ходити з Богом. Бо порвання кощо прийде, і вкрутце прийде, і заскочить всіх нас. І я це мовив для вас. Już będę kończyć, już czas minie. I naprawdę ja chcę mówić dla was, że Jezus przyjdzie, On nie wzleka, nie. On nie wzleka. On troszkę się spóźnia, żeby ktoś jeszcze mógł się naprawić, żeby ktoś jeszcze mógł się upamiętać, żeby ktoś jeszcze mógł przyjść do Boga, żeby ktoś jeszcze przyszedł do kolega, czy do koleżanki, czy do męża, czy do żony, czy do dziecka. Mówi o kochanie, opamiętaj się, pamiętaj się, pojednaj się z Bogiem. Do swojego kolega w pracy, do szkoły, gdziekolwiek. Upamiętaj się, czas jest, nadchodzi czas, Jezus przyjdzie. I On przyjdzie, jak przyjdzie, że nie będzie szansy, nie będzie czasu. Bo porwanie nie będzie czasu, żeby prosić o przebaczenie, o cokolwiek, bo jak mówiłem, to jest tak, koniec. Nie ma niczego już. Padło wszystko i Jezus przyszedł, porwał Kościół, te, które mieli być zbawieni, poszli i naprawdę, bracie, siostry, dużo bym mógł mówić, ale myślę, że rozumiecie wszystko, co chciałem wam przekazać i moje pragnienie jest, żeby każdy uważał, modlił się i był przygotowany na porwanie Kościoła. Bo Jezus przyjdzie, On obiecał i przyjdzie naprawdę. Dobrze? Możemy się pomodlić, pastorze? No to zapraszam. Stańcie. Ja myślę, że modlę się w ogóle tam za wszystkie tu. Dobrze? Kto ma potrzeby, chce dać swoją rękę jak znak, ja będę modlić się stąd też za wszystkie. Dobrze. Pomodlimy się i dziękujemy Bogu naprawdę. Panie Jezus, przechodzimy teraz przed Twoim świętym obliczem, Panie. Modlę się teraz, Panie Jezus. Chcę dziękować Ci za wszystko, co dałeś. Chcę dziękować Ci za Kościół Twój tutaj w Toronto. Chcę dziękować tutaj za pastora Dąbrowskiego, za jego żonę. Chcę dziękować za bracie, za siostrę, za starszy zboru, za każdego, który tutaj wspiera i pomaga ten Kościół, Panie. Ja chcę dziękować za każdego, który też wspiera tą pracę tam w Brazylii, Panie, który pomagają te ludzie potrzebujące. Panie, chcę dziękować, że Ty postawiłeś tych ludzi na moich drogach, Panie. I współ z nimi możemy pracować, że współ z nimi możemy wykonać tą pracę, Panie. I chcę dziękować za każdego brata, za każdą siostrę, te, które pomagają, te, które nie mogą pomagać, Panie. Każdy ma swoje potrzeby. Ja to rozumiem, Panie. Dotknij serca, Panie. Błogosław, żeby każdy z nas był przygotowany na Twoje przyjście. Panie, ja czekam na Twoje przyjście. Ja czekam na porwanie Kościoła. Panie, naprawdę ja wiem, że Ty przyjdziesz po Twój Kościół i czekamy, Panie, bo Ty nie wzlekasz, ale tylko Ty dajesz troszkę więcej czasu, żeby kto więcej się upamiętał i mógł przyjąć Ciebie jak swojego własnego Zbawiciela. Panie mój, proszę, błogosław moje bracie, błogosław ten Kościół, błogosław te rodziny, Panie, każdego tutaj, Panie, który pracuje, który jest członkiem tego Kościoła, te, które są sympatyzanty, żeby mogli to zrozumieć i przyjąć Jezusa jak swojego Zbawiciela. Panie, daj błogosławieństwo dla każdego. Tak, Panie, proszę i dziękuję za wszystko, Panie, co czyniłeś w naszym życiu. Panie, dziękuję za czas, który tutaj byłem w Toronto, w ogóle w Kanadzie, Panie. Błogosław każdego kościoła, gdzie byłem. Każdy bracie, siostry, Panie. Daj możliwość, żeby mogli też chodzić z Tobą, Panie. Tak chodzić, żeby mogli podobać się, Panie, żebyś Ty patrzył na każdego, mówię to, tym podoba, porwie go, przyniosę go do siebie. Panie, błogosław. I tak chcę dziękować za wszystko. Panie, też proszę o mój podróż z powrotem do domu. Daj mi błogosławieństwo. I chcę dziękować za każdego brata, każdą siostrę, które tutaj mnie przyjęli, za miłość, którą mi pokazali, Panie. Tak uwielbiamy Ci i prosimy. Dotknij każdego. Błogosław Panie, napełnij Duchem Świętym, żeby mogli zwyciężyć, Panie, każdego dnia. Każdy ma swoje problemy, swoje potrzeby, Panie, ale proszę, żebyś Ty dał im zwycięstwo. Błogosław młodzież z tego kościoła, Panie. Błogosław dzieci, Panie, żeby mogli wzrastać, Panie. Modlę się, Ojcze mój, proszę Twoje błogosławieństwo i Twoje prowadzenie. Ojcze mój, dziękuję za wszystko. Uwielbiam Cię i wywyższę, Panie Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen, amen.